Proszę Państwa, w naszym studio gościmy osoby, które związane są z pewną akcją, do której będziemy chcieli dzisiaj Państwa nakłonić. A mowa, proszę Państwa, o szlachetnej paczce, o której na pewno Państwo słyszeli. Dzisiaj chcemy powrócić do tematu szlachetna paczka. Anna Dyńka, specjalista do spraw promocji w rejonie Siedlce i okolice. Katarzyna Izdebska, lider rejonu również Siedlec i okolice. I Łukasz Alaba, wolontariusz i również darczyńca szlachetnej paczki. Witam Was serdecznie w naszym studio.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, szlachetna paczka to już jest chyba akcja, której nie trzeba za bardzo reklamować. Akcja, w którą włączyło się ogromnie dużo osób, nie tylko w naszym rejonie, ale przecież ogólnopolski projekt z dużym rozmachem zorganizowany i z dużym powodzeniem zrealizowany. Przypomnijmy założenia tego projektu dla tych, którzy być może wcześniej nie chcieli się za bardzo interesować tą formą pomocy.
Szlachetna paczka w tym roku działa już po raz 18 na skalę ogólnopolską. Jest to zasada mądrej pomocy. My generalnie nie dajemy ryby, nie dajemy nawet wędki, ale uczymy i rozbudzamy mentalność wędkarza. Bo jeśli ktoś tej mentalności nie ma, to tak naprawdę sobie w życiu nie poradzi. A naszym celem jest to, żeby wskazać rodzinie, że ona z tej biedy może wyjść. My odwiedzamy rodziny, u których się wydarzyła jakaś sytuacja losowa przede wszystkim. Tak naprawdę zdarzyła się jakaś choroba, nie wiem, śmierć głównego żywiciela rodziny i nagle jest problem, tak? Bo ludzie nie mają za co żyć, nie mają środków utrzymania, ale jednak sobie radzą, starają się wyjść z tej sytuacji, są właśnie waleczni i bohaterscy. Więc my takich rodzin szukamy, takie rodziny odwiedzamy, rozmawiamy z nimi. Przed włączeniem do projektu są dwa spotkania z rodziną minimum. Po tych dwóch spotkaniach podejmujemy decyzję, czy rodzina jest włączona do projektu, czy też nie. Trzecie spotkanie to jest moment wręczenia paczki. To jest w dzień finału 8-9 grudnia. I później jeszcze po finale, już po nowym roku, do marca, będziemy mieli z tą rodziną minimum 3 spotkania, żeby też jeszcze zobaczyć, co się zmieniło po tej paczce, którą oni otrzymali. Czy się coś zadziało na lepsze, czy generalnie nie wiem, był to jakiś impuls do zmiany, jest dalsza praca z tą rodziną.
No właśnie, wróćmy do tych założeń, które przyświecają szlachetnej paczce. Nie chodzi o to, żeby pomagać osobom, które non-stop korzystają z jakichś form pomocy organizowanych przez różne jednostki do tego przeznaczone, ale to są rodziny, które rzeczywiście potrzebują wsparcia z zewnątrz. Powiedzmy o takich rodzinach, które odwiedzaliście, czy odwiedzacie w domach. Jak oni żyją? Czy rzeczywiście te potrzeby tych rodzin są ogromne, że ogromna ilość ludzi musi się zebrać, żeby wesprzeć daną rodzinę? W jakim stopniu, w jakim zakresie oni potrzebują tej pomocy?
Bardzo w ogóle Ci dziękuję za to, że poruszyłaś ten temat, bo dużo osób wyobraża sobie biedę automatycznie z patologią, alkoholizmem i takimi samymi złymi rzeczami, a to absolutnie tak nie wygląda. Bardzo często, tak jak już wspomniała wcześniej Kasia, bieda jest wynikiem nieszczęścia, choroby, śmierci. I teraz ostatnio, w tamtym tygodniu odwiedzałam rodzinę, w której kobieta, matka trójki dzieci, zachorowała na raka, na nowotwór płuc. Miała operację. Tuż po wycięciu jednego płata płuca okazało się, że miesiąc później jej mąż zmarł. I ona utrzymuje się jedynie z renty chorobowej. Ma dwie dorosłe córki, które studiują w Warszawie i jeszcze syna 8-letniego, którego ona utrzymuje. Syn ma rentę po ojcu. I po odliczeniu wszystkich kosztów utrzymania i leczenia, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że to leki bardzo dużo zjadają tych funduszy, zostało tej rodzinie 202 zł na osobę na przeżycie. I to są bardzo, bardzo, to jest bardzo mało. I ta rodzina sobie radzi w miarę jak tylko może. Ta pani pomimo swojego stanu zdrowia łapie się każdej pracy dorywczej, którą jest w stanie wykonywać. I właśnie najczęściej rodziny, które są włączone do projektu, które się kwalifikują do szlachetnej paczki, są rodziny, u których coś takiego się przytrafiło. Czasami są to rodziny, którym na przykład spłonął dom i muszą zacząć wszystko od nowa. Gdzie rodzi się chore dziecko, które potrzebuje rehabilitacji i leczenia. No i tak jak już mówiłam wcześniej, no to leczenie strasznie dużo kosztuje. Więc są takie piękne historie, po której my wolontariusze czasami wracamy do domu i aż ciężko się otrząsnąć. Ale też jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani, bo każdy wolontariusz przechodzi wdrożenie. ma zaplecze, ma możliwość dowiadywania się więcej takich rzeczy z tego, co nam paczka oferuje. Mamy w swoim panelu na stronie e-learningi, z których możemy korzystać, więc mniej więcej wiemy, jak się zachowywać, jakie są kryteria włączania rodzin. Tutaj też właśnie chciałam się odnieść do tego, że nie włączamy takich rodzin, w których nasza pomoc niewiele by zmieniła. Ta idea tej pomocy jest danie ludziom wędki, czyli bardzo często na przykład są to kursy jakieś zawodowe, gdzie ktoś może podnieść swoje kwalifikacje, zarabiać lepiej. Ogromnie często też jedną z potrzeb są okna przed zimą, nieszczelne okna, bo warunki mieszkaniowe są takie, że jest bardzo zimno, a tam są na przykład małe dzieci. Czasami to są na przykład kuchenki, które nie działają. Mieliśmy rodziny, które na przykład żyły ileś lat bez pralki, biorąc tylko ręcznie. I głównie, niestety, bardzo często jest też to żywność. W XXI wieku nadal ludzie nie mają co jeść. To jest strasznie przykre.
Ale niestety prawdziwe. No i pewnie takich osób potrzebujących jest całe mnóstwo. Gdyby się tak przyjrzeć dookoła, to pewnie i państwo by, nas słuchający, pewnie by wskazali takie osoby w swoim otoczeniu, którym żyje się naprawdę trudno. I można by, proszę państwa, sobie tak usprawiedliwać sytuację tym 500+ przysłowiowym, że przecież teraz jest wsparcie ze strony państwa, przecież możliwości jest więcej, ale to nie do końca w każdym przypadku każdej rodzinie wystarcza, bo tak jak słyszymy, są przypadki losowe, są różne trudne sytuacje, w których ogrom pieniędzy idzie po prostu na leczenie, na codzienną rehabilitację chorych dzieci chociażby. Więc tutaj, proszę państwa, te takie usprawiedliwienia tego, żeby nie widzieć tych potrzeb, trzeba odłożyć na bok, bo takich osób potrzebujących jest mnóstwo. Wy się zetknęliście z jak dużą liczbą osób w tej edycji Szlachetnej Paczki, które potrzebują pomocy. Jak dużą liczbę rodzin macie zgłoszonych?
Mamy zgłoszonych około 100 rodzin. W tym momencie dysponujemy 20 wolontariuszami, więc przed nami jest naprawdę gorący okres. W tym momencie odwiedzamy te rodziny, więc już około 30 na pewno rodzin jest odwiedzonych i cały czas się to dzieje. Teraz 17 listopada następuje otwarcie bazy rodzin. Jest to sobota. Od godziny 6 darczyńca będzie mógł wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rejon, siedlce, okolice i wybrać rodzinę, której będzie mógł pomóc. Więc naprawdę to jest bardzo dobry moment też na to, żeby się zapoznać z tymi historiami. Więc tak jak wspominałam, dla nas intensywny okres, bo my jak najwięcej rodzin chcemy też i odwiedzić i w tym tygodniu i potem, więc jeśli ktoś nie będzie w stanie pomóc jakiejś rodzinie, która będzie miała dla niego zbyt duże potrzeby, których nie będzie w stanie spełnić, to proszę się po prostu nie martwić, bo te rodziny sukcesywnie będą do tej bazy jeszcze dodawane przed finałem. Finał projektu, czyli moment wręczenia paczek, to jest 8-9 grudnia. Magazyn będziemy mieli czynny już 7 grudnia od godziny 16 do 19. 8-9 grudnia od godziny 9 do 19. Magazyn to jest miejsce, gdzie darczyńca przewozi te wszystkie paczki, czyli te rzeczy, które rodzina zaznacza w potrzebach. I w tym roku magazyn nasz, paczkowy, będzie tak jak w roku zeszłym, w sali przy kościele świętej Teresy w Siedlcach na ulicy Karwolińskiej 19. Te wszystkie informacje też będą widoczne w systemie dla darczyńcy, żeby wiedział, gdzie się z tymi paczkami udać.
I kiedy odwiedzacie takie rodziny, jak one się spotykają z tą chęcią waszej pomocy niesioną im? Czy oni mówią otwarcie o tych swoich potrzebach, czy raczej wolą pewne rzeczy przemilczeć?
Najczęściej ciężko jest wydobyć jakieś potrzeby, ale my po prostu widzimy, w jakich warunkach ta rodzina żyje. Naprawdę często są to potrzeby, tak zresztą jak Ania wspominała, takie typu żywność, typu podstawowe środki jakiejś czystości, środki higieny, ubrania. Wiadomo, jest to okres zimowy. Jak są na przykład dzieci, no to one rosną, to też rok po roku nie będą chodziły w tych samych rzeczach, bo po prostu one będą już za małe. Więc takie najprostsze potrzeby, ale ludzie naprawdę nie mówią o tym. Ale to po prostu też widać. Ciężko jest wydobyć od rodziny, która naprawdę potrzebuje pomocy, jaka pomoc mogłaby być adekwatna, bo oni zawsze mówią, że ktoś inny może potrzebować bardziej, jednak, że oni sobie jakoś radzą. Więc to jest też ta bohaterskość, tak? To jest ta przedsiębiorczość, że oni sobie właśnie jakoś radzą. Że są ludzie, którzy potrafią przeżyć nie tylko za te 200 zł na osobę po odliczeniu kosztów utrzymania, ale często nawet i 100. Więc tutaj myślę, że Ania ostatnio akurat odwiedzała takie rodziny, gdzie był bardzo dobry przykład na przedsiębiorczość. Możesz Aniu opowiedzieć.
Tak, a że nie wiem, czy to jest dobry przykład i czy to masz na myśli, ale odwiedziłam rodzinę, w której córka opiekowała się matką. Córka miała około 60 już lat, matka była starsza i bardzo chorowała. I póki mogła ta córka, to pracowała dorywczo, gdzie mogła sobie, ale w tym momencie opieka nad matką wymaga stałej obecności. I w momencie, kiedy brakuje pieniędzy, kiedy są jakieś większe wydatki, czy jakaś infekcja, cokolwiek takiego, gdzie trzeba przeznaczyć pieniądze na leki, to ta kobieta na przykład starała się z tych niewykorzystanych elementów pieluch wyciąć to, co mogła i składać z tego jeszcze jedną, żeby chociaż matka miała. I jak to usłyszałyśmy z wolontariuszką, z którą byłyśmy tej rodziny, to naprawdę człowiek nie wie, jak się zachować wtedy. Bo aż ścina z nóg, że ludzie muszą takie rzeczy robić, bo nie ma pieniędzy.
Ale takie sytuacje się dzieją, proszę Państwa, wokół nas. Nie bądźmy obojętni. No i wy nie jesteście obojętni, bo postanowiliście się włączyć w tą akcję od strony organizacyjnej. Łukasz, ty jesteś przykładem takiej osoby, która najpierw obdarowywała, czuła się zaproszona do tej akcji od z tej strony odpowiedzi na ten apel potrzebujących, a teraz postanowiłeś być wolontariuszem. Co cię do tego skłoniło zatem? Dlaczego chciałeś w tą stronę pójść też
To znaczy na wolontariusza zgłaszałem się już w tamtym roku, ale zgłosiłem się zdecydowanie za późno, więc postanowiłem, że po prostu zrobię paczkę. Wybrałem pewną rodzinę, też oczywiście nie było mnie na wszystko stać, więc krzyknąłem ludzi z okolicy, napisałem w internecie obwieszczenie, popisałem prywatnie do ludzi, finansowanie się znalazło, mój super szef pożyczył mi duży samochód, bo miałem tam duże zakupy dla tej rodziny. Akcja wyszła świetnie, łzy radości tej rodziny, tak? Naprawdę fantastyczna sprawa. To jest to, po co się pracuje w tej organizacji. I w tym roku dostałem też zaproszenie właśnie już do wolontariatu.
I w takim razie, za co teraz odpowiadasz jako wolontariusz?
Jako wolontariusz odpowiadam za właśnie odwiedzanie rodzin, przeprowadzanie z nich tego wywiadu, dowiedzenie się o ich potrzebach, następnie wdrożenie tych opisów do systemu, tak, i kwalifikowanie tych rodzin do dalszej pomocy. I później, jeśli znajdzie się darczyńca dla takiej rodziny, to jest przeprowadzony przeze mnie.
To w tym roku będziesz miał okazję zobaczyć, jak te osoby obdarowywane reagują na to.
Widziałem w tamtym roku.
Widziałeś już
w tamtym? Widziałem w tamtym roku jako darczyńca.
I jakie miałeś spostrzeżenia, patrząc na to, jak oni przyjmują tą pomoc, którą ludzie bezinteresownie im ofiarowali?
Mhm. Spostrzeżenia? Ja byłem po prostu przeszczęśliwy. Byłem przeszczęśliwy tym, że jakimiś niewielkimi nakładami, tak? Bo jednak sporo osób nas do tego było, że jakimiś niewielkimi nakładami osobistymi można zrobić tak dużo.
Proszę Państwa, teraz piłeczka jest po naszej stronie, czyli tych, którzy słuchają chociażby tej rozmowy, czyli osób, które chciałyby coś bezinteresownie zrobić dla kogoś, być może obok, a być może kogoś nieznanego. Nigdy nie wiemy do końca, gdzie ta pomoc trafia, chociaż chyba pewne formy kontaktu istnieją, bo przecież osoby, którym przekazujecie te potrzebne rzeczy, mają możliwość w jakiś sposób odpowiedzi na tą pomoc.
Tak, rodzina może właśnie wyrazić zgodę na kontakt z darczyńcą, chociaż to nie jest obowiązkowe. Zazwyczaj jednak na kontakt z darczyńcą ta zgoda jest wyrażana i to są takie piękne emocje, kiedy na przykład można zobaczyć, jak dzieci się cieszą z zeszytów szkolnych albo z butów. Szczególnie w dobie tego, że nie wiem, ludzie mają wszystko i nie doceniają tego, co mają. To człowiek tak przewartościowuje wszystko to, co dookoła niego jest. Docenia się te relacje rodzinne, takie rzeczy, że nie wiem, mam się chleb, dach nad głową i to bardzo mocno ćwiczy się wdzięczność. Tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, bo przy tym arkuszu potrzeb, który już w dalszej kolejności jest z rodziną przeprowadzany, jest takie jedno pytanie o drobny upominek, który darczyńca, jeżeli chce, może podarować tak jakby w ramach prezentu. To jest specjalnie też tak skonstruowane, żeby nie skupiać się na samych przykrych rzeczach, że brakuje jedzenia albo takich podstawowych rzeczy. I to ma być taki po prostu drobiazg. I bardzo często rodziny nic nie chcą, szczególnie matki dzieci mówią, że nie, one kompletnie dla siebie nic nie chcą, jeżeli już to coś dla dzieci. I miałam w tamtym roku taką sytuację, że po takich namowach w końcu matka tych dzieci się tak trochę rozpłakała i powiedziała, że ona by chciała taki prezent dla niej i wymarzony to byłby antyperspirant, bo nie stać ją na to, żeby sobie to kupić, a chciałaby być dłużej świeża po kąpieli. I to są marzenia ludzi, którzy żyją obok nas. Jak się o tym słucha, to jest naprawdę takie przykre. A świadomość tego, że możemy zmienić, tak jak Łukasz powiedział, niewielkim nakładem osobistym, bo paczki zazwyczaj są składane albo w pracy, wśród znajomych, wśród przyjaciół, wśród grup. Średnia paczka w tamtym roku, jej wartość to było 1500 zł. Więc jeżeli zbierze się grupę 15 znajomych, to nie jest bardzo duże obciążenie dla jednej osoby. A można komuś naprawdę podarować nowe życie dosłownie, bo ci ludzie się potem tak zmieniają. My z nimi pracujemy do marca, więc też sprawdzamy rezultaty tej pomocy. Szukamy, pomagamy też im ewentualnie zmienić pracę. Też jakiś pomysł szukamy na to, jak można wyjść z danej sytuacji. I ta pomoc naprawdę ma sens.
No właśnie, to już się taka zrobiła mała tradycja, że w takich mniejszych, większych zakładach pracy grupy ludzi, grupy znajomych włączają się w tą akcję, żeby wesprzeć jakąś rodzinę. Dla tych, którzy być może jeszcze nigdy nie włączyli się w tą akcję Szlachetna Paczka, informacja o tym, jak pomagamy. Bo teraz jesteście na etapie szukania darczyńców, czyli osób, które odpowiedzą na ten apel, na te potrzeby.
Dokładnie. Tak jak wspominałam, 17 listopada, czyli w najbliższą sobotę, otwierana jest baza rodzin. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl każda osoba, która chce zostać darczyńcą, po prostu wchodzi na tę stronę, wybiera zakładkę Wybieram rodzinę, znajduje ten nasz rejon, siedlce, okolice i wtedy wyświetla mi się wszystkie rodziny, znaczy wszystkie historie rodzin, które my już odwiedziliśmy i które zakwalifikowaliśmy do projektu. Na pierwszy rzut oka, że tak powiem, na pierwszej stronie będzie to ogólna historia, opis rodziny. Jeżeli darczyńca chce zapoznać się z dokładnymi potrzebami tej rodziny, to po prostu klika na kod rodziny, bo my nie posługujemy się tam oczywiście danymi osobowymi typu nazwiska, adresy zamieszkania, jakiejś miejscowości. Posługujemy się imionami, które często też są zmienione, bo rodziny sobie te zmiany imion życzą. Bo tu chodzi też o to, żeby rodziny nie czuły się, wiadomo, w jakiś sposób piętnowane przez to, że tę pomoc otrzymują, bo tak też jest różnie. Więc wracając do tematu, można wybrać tę rodzinę w ten sposób, że po prostu po kodzie rodziny podejrzymy sobie arkusz potrzeb i tam już mamy konkretnie zaznaczone, co jest potrzebne. Jest to podzielone na sekcje żywność, ubrania, środki czystości, jakieś inne rzeczy niematerialne, AGD, jakieś większe potrzeby. Tam jest generalnie napisane wszystko. Jeżeli darczyńca stwierdzi, że on jest w stanie w jakiś sposób zorganizować ludzi, czy nawet sam będzie w stanie wykupić te wszystkie rzeczy, bo my dajemy pomoc materialną w tym wypadku, no to po prostu wybiera tę rodzinę. My w systemie od razu dostajemy informację, że nasza rodzina, której my jesteśmy opiekunem, została przez darczyńcę wybrana. My się kontaktujemy z tym darczyńcą telefonicznie i generalnie jesteśmy do dyspozycji darczyńcy do momentu finału i wręczenia paczki. Bo czasami zdarzają się jeszcze jakieś pytania szczegółowe. Na przykład w przypadku jakichś zabawek dla dzieci, kiedy to są jakieś szczególne upominki, no może ten darczyńca, wiadomo, zapytać, co to dziecko lubi oglądać. My byliśmy u tej rodziny, więc w zasadzie wiemy, bo dzieci o tym mówią, tak jakby chciały na przykład misie czy coś takiego, albo jaki kolor ubrań najbardziej lubią. Więc to już jest praca między wolontariuszem a darczyńcą do momentu wręczenia paczki.
No takie szczegóły też mogą Państwo pytać. Jeśli ktoś chce pomóc, czy musi się liczyć z tym, że to są na ogół potrzeby związane z materialnymi rzeczami, że to nie jest kwestia tylko przesłania pieniędzy?
To generalnie w ogóle nie jest kwestia przekazywania pieniędzy, bo my nie przekazujemy pieniędzy w formie pieniężnej. My opieramy się na pomocy materialnej, ewentualnie, tak jak Ania też wspominała, może to być na przykład sfinansowanie jakiegoś kursu doskonalającego, coś takiego, jakieś sfinansowanie zajęć dodatkowych, ale my nie przekazujemy pieniędzy. Po prostu to jest pomoc rzeczowa.
Zachęcamy Państwa do odpowiedzi na ten apel, na te potrzeby osób, które naprawdę czasami pewnie bez tej pomocy nie ruszyłyby z miejsca. No i jak zmienia się to życie takich osób, którym pomagacie przy okazji Szlachetnej Paczki, bo macie też odzew później, po całej akcji. Czy rzeczywiście ta pomoc coś zmieniła w ich życiu? Czy to była tylko taka jednorazowa pomoc, która pozwoliła na 2-3 miesiące zapomnieć o kłopotach?
Staramy się, żeby ta pomoc była tak dobrana, żeby właśnie zmieniła życie. Taka jest idea Szlachetnej Paczki, tej idea mądrej pomocy. I to też jest takie piękne, że my jako wolontariusze zżywamy się z tymi rodzinami. Jest ten kontakt utrzymywany bardzo często później. Mam piękną historię z tamtego roku, gdzie pomagaliśmy matce, którą zostawił partner z dzieckiem. Matka pracowała na pół etatu w firmie, w której szef stosował mobbing i miała jej pewność siebie to była na poziomie zero. Ona bała się zmienić pracę, mimo że z tego pół etatu niewiele jej starczało, bo czuła, że po prostu do niczego się nie nadaje. To słyszała cały czas w pracy. I po przepracowaniu z taką kobietą, po wysłuchaniu jej problemów i nieocenianiu, bo to też jest istotne, że my nie oceniamy tych ludzi, my pomagamy im wyjść z tej sytuacji, ale staramy się zdecydować tylko taką pozytywną energię. Ta kobieta już teraz zmieniła pracę, pracuje na pełen etat, jej córka bardzo dobrze się uczy i coraz właśnie się odzywa, szczególnie ta mała, jakieś laurki przynosi. I to jest piękne, że jest taka różnica i bardzo często z tych rodzin, którym została udzielona pomoc, w późniejszych latach członkowie rodziny zostają wolontariuszami.
A co z tymi osobami, które by chciały pomóc, ale być może nie czują się na siłach, że nie są w stanie sprostać w całości potrzeb danej rodziny, a na przykład nie mają możliwości zebrania też jakiejś grupy znajomych, czy w jakiś sposób mogą pomóc?
Tak, jasne, zapraszamy do kontaktu, bo też zdarza się, że ludzie do nas piszą z takimi sprawami. Najszybciej kontakt z nami można złapać przez Facebooka, przez naszą stronę Szlachetna Paczka Siedlce i Okolice i tam po prostu wystarczy napisać, że jest się osobą, która chciałaby pomóc, ale że na przykład nie jest w stanie udźwignąć całej paczki i wtedy mamy też kontakt z innymi osobami, które chcą się tam złożyć ze znajomymi, więc na przykład doczepiamy taką osobę do innej paczki.
Zachęcamy zatem, proszę Państwa, możliwości jest sporo. Waszym zdaniem, dlaczego warto wziąć udział i wesprzeć Szlachetną Paczkę?
Bo to naprawdę ma moc. To jest weekend cudów. To są rzeczy, które naprawdę zmieniają życie innym osobom, ale też i nam, osobom, które mogą to widzieć. To jest właśnie to przewartościowanie swojego życia.
Dokładnie, bo te potrzeby naprawdę nie są duże. Jesteśmy w stanie je zorganizować. My na co dzień naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak nasz niewielki wkład, na który możemy sobie naprawdę pozwolić, może zmienić życie innych ludzi. I faktycznie moment wręczenia paczek to jest naprawdę weekend cudów. To są tak niesamowite emocje dla wolontariuszy, dla darczyńców i dla rodzin, że to jest po prostu nie do opisania. My po prostu mówiąc o tym nawet uśmiechamy się, bo to nie da się inaczej siłą rzeczy.
8-9 grudnia to jest sam finał, a teraz od soboty już będzie można wybrać rodzinę. Przypominamy w jaki sposób?
www.szlachetnapaczka.pl.
I tam znajdą Państwo rodziny, konkretne potrzeby. Mogą Państwo przespać się z tematem oczywiście i zorganizować też tą pomoc w jakimś konkretnym wymiarze. Zachęcamy zatem, proszę Państwa, no i przed świętami można zrobić coś dobrego, można też zapomnieć tylko o sobie przez moment, a odkryć też radość zdawania i do tego Państwa namawiamy. Mamy nadzieję, że Szlachetna Paczka jak zwykle przyniesie ogrom radości rodzinom. No, mamy dowód na to co roku, że Państwo pamiętają o Szlachetnej Paczce, więc zachęcamy, można już startować, proszę Państwa, można już zacząć myśleć o pomocy. Anna Dyńka, Katarzyna Izdebska, Łukasz Alaba byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Dziękujemy.